Lekcja ósma. 21 maja. Obietnica. Sobota po południu. 14 maja. Tekst pamięciowy. Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Pierwsza Księga Mojżeszowa 24:1. Zgodnie z Bożą obietnicą Sara wreszcie urodziła syna Abrahamowi w starości jego, a on nadał mu imię Izaak. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 21:1-5. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Ale historia Abrahama jeszcze się nie zakończyła. Jej zwieńczeniem było zabranie syna na górę Moria, gdzie patriarcha miał go złożyć w ofierze. Jednak zamiast Izaaka ofiarowany został baranek, który był znakiem Bożego zaangażowania w błogosławienie narodów przez potomstwo Abrahama. Tym potomkiem jest oczywiście Jezus Chrystus. W tej zadziwiającej i nieco kontrowersyjnej historii objawiony został pełniej plan zbawienia ludzkości. Chociaż niedoszłe ofiarowanie Izaaka zawiera głębokie duchowe lekcje, to z pewnością musiało wstrząsnąć rodziną Abrahama. Sara zmarła wkrótce potem, zobacz 23 rozdział Księgi Rodzaju, a Izaak dotkliwie odczuł śmierć matki. W wyniku tego Abraham podjął inicjatywę, by zatroszczyć się o przyszłość swojego syna. Zaaranżował jego małżeństwo z Rebeką, zobacz 24 rozdział Księgi Rodzaju, która urodziła Izaakowi 2 synów, zaś sam Abraham ożenił się z Keturą, która wydała na świat licznych potomków. W tym tygodniu przyjrzymy się ostatnim latom życia Abrahama. Niedziela, 15 maja. Góra Moria. Jakie znaczenie miała ta próba? Jakie duchowe lekcje zawiera to niezwykłe wydarzenie? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 21:1-12. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła, Bóg wystawił mnie na pośmiewisko, każdy kto to usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła, któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. List do Hebrajczyków 11:17. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. 22 rozdział Księgi Rodzaju to fragment tej księgi, który wszedł do kanonu literatury światowej, stając się inspiracją nie tylko dla teologów, ale także filozofów i artystów. Trudno do końca pojąć znaczenie próby, jakiej Bóg poddał Abrahama. Ten Boży nakaz był przeciwny literze biblijnego zakazu składania ofiar z ludzi, zobacz trzecia Księga Mojżeszowa 18:21. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego, jam jest Pan. a przy tym udaremniał Bożą obietnicę wiecznego przymierza poprzez Izaaka. Zatem w jakim celu Bóg zażądał czegoś takiego od Abrahama? Dlaczego poddał go tak surowej próbie? Biblijne pojęcie próby hebrajskie, nissach, łączy dwie przeciwne idee. Odwołuje się do sądu, który ma określić, co jest w sercu tego, kto zostaje poddany próbie. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 8:2. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. 1 Księga Mojżeszowa 22:12. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Jednak niesie także zapewnienie łaski Bożej dla człowieka poddanego próbie. W tym przypadku wiara Abrahama w Boga skłoniła patriarchę do podjęcia ryzyka utraty przyszłości dziedzica. Jednak Abraham ufał Bogu tak, iż zamierzał uczynić to, co on mu nakazał, bez względu na to, jak trudne do zrozumienia było to dla niego. Czymże jest wiara, jeśli nie zaufaniem mimo braku pełnego zrozumienia? Ponadto biblijna wiara nie dotyczy aż tak bardzo naszej zdolności oddania czy ofiarowania czegoś Bogu, choć niewątpliwie i to wchodzi w rachubę, ale raczej zdolności zaufania Mu i przyjęcia Jego łaski przy zrozumieniu, jak bardzo na nią nie zasługujemy. Ta prawda została potwierdzona w tym, co nastąpiło w związku z próbą Abrahama. Wszystkie dokonania Abrahama, jego liczne gorliwe działania, przykra wędrówka z synem i wreszcie gotowość ofiarowania Bogu tego, co najlepsze, choć były pouczające, nie mogły go zbawić. Dlaczego? Gdyż to sam Pan dostarczył baranka na zaplanowaną ofiarę, wskazując w ten sposób Jezusa jako jedyną nadzieję zbawienia. Tak więc Abraham musiał rozumieć, czym jest łaska. To nie nasze uczynki dla Boga nas zbawiają, ale dokonania Boga dla nas. Zobacz list do Efezjan 3:8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. List do Rzymian 11:33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Choć, jak Abraham, jesteśmy powołani do działania na rzecz Boga, o czym dobitnie świadczą czyny Abrahama. Zobacz list Jakuba 2:23. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Co historia ofiarowania Izaaka mówi ci o twojej wierze i tym, jak ją okazujesz? Poniedziałek, 16 maja. Bóg upatrzy. Jak Bóg spełnił swoją obietnicę, iż zatroszczy się o Abrahama i jego potomków. Co im zapewnił? Przeczytaj 1 Księga Mojżeszowa 22:8-14-18. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Gdy Izaak zapytał o zwierzę na ofiarę, Abraham udzielił intrygującej odpowiedzi, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. 1 Księga Mojżeszowa 22:8. Hebrajskie zdanie może znaczyć także, Bóg dostarczy siebie jako baranka. Hebrajski czasownik i rechlo upatrzyć sobie został użyty tak, iż może znaczyć, dostarczyć siebie dosłownie, upatrzyć siebie. Dostrzegamy tu istotę planu zbawienia, w ramach którego sam Bóg cierpi i spłaca osobiście karę za nasze grzechy. Jak te fragmenty Nowego Testamentu pomagają nam zrozumieć, co stało się na krzyżu, a zostało zapowiedziane w ofierze na górze Moria. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. List do Rzymian 5:6-8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tam, na górze Moria, wiele wieków przed ukrzyżowaniem Chrystusa, ofiarny baranek, który rogami uwikłał się w krzakach, wskazywał na Jezusa. To jego ujrzał wówczas Abraham i powiedział potem, że Jahwe ukazuje się na górze. Jezus wskazał na te prorocze słowa Abrahama, gdy powiedział: Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się, Ewangelia Jana 8:56. Bóg rozkazał Abrahamowi uśmiercić swego syna nie tylko po to, by wypróbować jego wiarę, ale także by wpoić w jego umysł rzeczywistość Ewangelii. Śmiertelna udręka, którą przeżył w ciągu tych mrocznych dni strasznej próby, została dopuszczona, by z własnego doświadczenia mógł zrozumieć wielkość ofiary poniesionej przez nieskończonego Boga dla odkupienia człowieka. Jak to wydarzenie pomaga nam lepiej zrozumieć ofiarę Chrystusa i to, co Bóg wycierpiał dla nas? Jak powinniśmy odpowiedzieć na Boże dokonania dla naszego zbawienia? Wtorek, 17 maja. Śmierć Sary. W pierwsza Księga Mojżeszowa 22:23 czytamy o narodzinach Rebeki, która w przyszłości miała zostać żoną Izaaka. Zobacz 24 rozdział Księgi Rodzaju. Podobnie opis śmierci i pogrzebu Sary poprzedza małżeństwo Abrahama z Keturą. Przeczytaj 23 rozdział Księgi Rodzaju. Jaką rolę pełni historia śmierci i pogrzebu Sary w wypełnieniu Bożej obietnicy danej Abrahamowi? Pierwsza Księga Mojżeszowa 23:1-20. A Sara żyła 127 lat, tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kanaanejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc: jestem u was osiadłym przybyszem, dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: słuchaj nas, panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom, i mówił z nimi tak: jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was. Efron znajdował się między Chetytami. I odpowiedział Efron, Chetyta, Abrahamowi wobec Chetytów, wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc: nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie, daruję ci pole i jaskinię, która jest na nim, daruję ją tobie wobec współplemieńców moich. Daruję ją tobie, pochowaj swą zmarłą. Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak: raczej ty zechciej mnie wysłuchać. Daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą. A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak: posłuchaj mnie, panie mój. Ziemia jest warta 400 sykli srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj więc swoją zmarłą. Abraham zgodził się z Efronem. Następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec Chetytów, 400 sykli srebra, jak było w obiegu u kupców. Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje, i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, przeszły na własność Abrahama na oczach Chetytów wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramy jego miasta. Potem pochował Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Abrahama jako jego własny grób. Wzmianka o śmierci Sary po historii ofiarowania Izaaka sugeruje, że to wydarzenie mogło negatywnie wpłynąć na jej stan zdrowia. W pewnym sensie Sara uczestniczyła w próbie, jakiej poddany został jej mąż, jako że była jego towarzyszką w jego wędrówce i uczestniczką jego wzlotów i upadków w wierze, Zob pierwsza księga Mojżeszowa 12:11-13. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Choć nie wiemy, jak dużo Sara wiedziała o zdarzeniu na górze Moria, to jednak możemy wnioskować, że z czasem dowiedziała się, co tam zaszło. Sara nie była kobietą, która milczałaby w sprawach mających tak istotne znaczenie i powodujących jej niepokój. Porównaj pierwsza księga Mojżeszowa 16:3-5. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę, było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. A on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Pierwsza księga Mojżeszowa 18:15. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Pierwsza księga Mojżeszowa 21:9-10. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Jej nieobecność, milczenie, a nawet czas jej śmierci po tym dramatycznym wydarzeniu mówią więcej o jej stanowisku wobec tego wydarzenia niż fizyczna obecność. Fakt, iż wspomniany został zaawansowany wiek Sary, zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 23:1. A Sara żyła 127 lat, tyle było lat życia Sary. W powiązaniu z wiekiem Abrahama, wskazuje na jej znaczenie w historii Abrahama. W gruncie rzeczy Sara jest jedyną kobietą w Starym Testamencie, której wiek został wspomniany, co świadczy o jej zaangażowaniu w zaistniałe wydarzenia. Opis zakupu miejsca pochówku Sary obejmujący większość rozdziału, a nie samej jej śmierci, akcentuje jej powiązanie z ziemią obiecaną. Mojżesz podkreśla, że Sara umarła w ziemi kananejskiej, co służy skojarzeniu śmierci Sary z Bożą obietnicą dotyczącą tej ziemi. Sara jest pierwszą osobą z rodziny Abrahama zmarłą i pochowaną w ziemi obiecanej. Troska Abrahama o jego status przybysza oraz jego spór z Chetytami wskazują na to, że patriarcha był zainteresowany nie tyle nabyciem miejsca pochówku, ile osiedleniem się na stałe w tym kraju. Co ten werset mówi o reputacji Abrahama wśród mieszkańców Kanaanu? Dlaczego jest to ważne dla zrozumienia misji zleconej mu przez Boga? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 23:6. Słuchaj nas, Panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Środa, 18 maja. Żona dla Izaaka. W 24 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o zaślubinach Izaaka z Rebeką po śmierci Sary. Te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane. Przeczytaj 24 rozdział Księgi Rodzaju. Dlaczego Abraham tak bardzo zabiegał o to, by jego syn nie poślubił Kananejki? Pierwsza Księga Mojżeszowa 24:1-67. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach, Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego, Połóż, proszę, rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham, strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc, potomstwu twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego, i przysiągł na to. Potem wziął sługa 10 z wielbłądów pana swego i poszedł, a mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram Naharaim, do miasta Nachora, i zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni, pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. I rzekł, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij, i wielbłądy twoje też napoje będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł, daj mi, proszę, napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała, pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać, i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mążów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy pan poszczęścił jego drodze, czy nie. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce, wagi 10 złotych sykli, i rzekł, czyją córką jesteś, powiedz mi, proszę. Czy w domu ojca twojego jest miejsce dla nas do przenocowania? A ona mu odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi. Nadto rzekła mu, jest u nas słomy i paszy dużo, jest także miejsce do przenocowania. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon panu i rzekł, błogosławiony pan, Bóg pana mojego Abrahama, który nie odmówił panu mojemu łaski i wierności swej. Pan prowadził mnie drogą do domu braci pana mojego. Dziewczyna zaś pobiegła i opowiedziała rodzinie matki swej o tym, co zaszło. A Rebeka miała brata, imieniem Laban. I wybiegł Laban do owego męża na dwór, do źródła. A gdy ujrzał kolczyk i naramienniki na rękach siostry swej i usłyszał słowa Rebeki, siostry swej, która mówiła, tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża. Gdy on stał przy wielbłądach u źródła i rzekł, wejdź, błogosławiony Pana. Czemu stoisz na dworze? Wszak ja wyprzątnąłem dom i jest miejsce i dla wielbłądów. Potem wprowadził męża tego do domu, rozsiodłał wielbłądy i dał słomy i paszę wielbłądom i wody do umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy z nim byli. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I powiedzieli, mów. Na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym, dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągł mnie pan mój, mówiąc, nie weźmiesz żony dla syna mego z córek Kananejczyków, w których kraju mieszkam, ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do pana mojego, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną? A on mi odpowiedział, pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej, i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę, to niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi, proszę, napić się trochę wody z Twojego dzbana, a ona mi powie, napij się, a również dla wielbłądów Twoich naczerpie wody będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna Pana mojego. Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka i zeszła do źródła, i naczerpała wody. A ja rzekłem do niej, daj mi, proszę, napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła, pij, i wielbłądy twoje też napoję. I napiłem się, a ona napoiła także wielbłądy. Wtedy zapytałem jej i rzekłem, czyją córką jesteś? A ona odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Nachora, którego mu urodziła Milka. Wtedy włożyłem kolczyk w jej nozdrza i na ramienniki na jej ręce. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu, i błogosławiłem Panu, Bogu Pana mojego Abrahama, który mnie prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata Pana mojego dla syna jego. Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi. A jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo na lewo. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel, od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna Pana twego, jak rzekł Pan. Gdy tedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał Panu pokłon aż do ziemi. I wyjął sługa klejnoty srebrne i klejnoty złote, i szaty. I dał je Rebece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Potem jedli i pili on i ludzie, którzy z nim byli, i przenocowali. A gdy wstali rano, rzekł, pozwólcie mi odejść do pana mojego. Ale brat jej i matka jej rzekli, niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo 10 dni, a potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich, nie zatrzymujcie mnie, skoro pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mojego. Rzekli więc, zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała, pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją, wraz z karmicielką jej, i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebece, mówiąc do niej, siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni, zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda, i zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Jak Abraham pragnął nabyć ziemię w celu pochowania żony ze względu na daną mu obietnicę, iż jego potomkowie posiądą ten kraj, tak teraz nalegał, by Izaak nie osiedlił się poza granicą ziemi obiecanej. Ponadto fakt, iż Izaak wprowadził swoją oblubienicę do namiotu, który niegdyś należał do Sary, a także wzmianka, że Rebeka stała się pocieszeniem dla Izaaka po śmierci matki, wskazują wstecz na śmierć Sary i ból Izaaka po stracie matki. Historia ta jest pełna modlitw i spełnionych próśb kierowanych do Boga oraz obfituje w lekcje dotyczące Bożej opatrzności i ludzkiej wolności wyboru. Zaczyna się od słów Abrahama. Zaprzysięgając Eliezera na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, Abraham uznał Boga przede wszystkim jako Stwórcę, myśląc przy tym o swoich potomkach, w tym o samym Mesjaszu. Nawiązanie do Anioła Bożego i Pana, Boga niebios, wskazuje na Anioła Pańskiego, który zstąpił z nieba, by uratować Izaaka przed śmiercią. Bóg, który panuje nad wszechświatem, Anioł Pański, który ocalił Izaaka, miał gwarantować powodzenie w realizacji małżeńskiego planu. Oczywiście Abraham dopuszczał możliwość, że wybrana kobieta nie odpowie na Boże powołanie. Mimo że Bóg jest potężny, to nie przymusza ludzi do posłuszeństwa. Choć Bożym planem było to, by Rebeka usłuchała Eliezera, to jednak wybór należał do niej. Było zupełnie możliwe, że nie zdecyduje się ona przyjąć propozycji małżeństwa z Izaakiem, w takim razie żaden przymus czy nacisk na nią nie wchodził w rachubę. Widzimy w tym mocny przykład tej wielkiej tajemnicy, iż Bóg dał nam, ludziom, wolną wolę i wolność wyboru, której nawet on sam nie złamie. Gdyby to uczynił, nie byłaby wolnością. A jednak mimo realności ludzkiej wolnej woli i licznych złych wyborów, jakich ludzie dokonują, posługując się wolną wolą, możemy ufać, że ostatecznie miłość i dobroć Boga zwyciężą. Dlaczego tak bardzo pocieszająca jest świadomość, że choć nie wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga, to jednak on wciąż panuje nad otaczającą nas rzeczywistością. Jak proroctwa, takie jak na przykład to z drugiego rozdziału Księgi Daniela, dowodzą panowania Boga nad światem. Czwartek, 19 maja. Druga żona Abrahama. Jakie jest znaczenie wydarzeń z ostatniego okresu życia Abrahama? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 24:67. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Pierwsza Księga Mojżeszowa 25:1-8. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszpaka i Szuacha. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana, synami Dedana byli Aszuryci, Letuszyci i Leumici. Synami Midiana zaś byli Efa, Efer, Hanoch, Abida i Elelda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie. A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód, do kraju wschodniego. A Abraham dożył 175 lat. I opadł z sił, i umarł w pięknej starości, sędziwej i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. Po śmierci Sary Abraham ożenił się ponownie. Podobnie jak Izaak, także Abraham znalazł pocieszenie po śmierci Sary. Pamięć o Sarze z pewnością pozostała żywa w umyśle patriarchy, tak samo jak w umyśle jej syna. Niedużo wiemy o nowej żonie Abrahama. Fakt, że w genealogii wymieniono synów Ketury wraz z synami Hagar, nie przytaczając przy tym imienia Ketury, sugeruje, że ową Keturą mogła być, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, sama Hagar. Jednak nie możemy być tego pewni. Ciekawe jest to, że Abraham postępował z synami Ketury tak samo, jak postąpił z synem Hagar, odesłał ich, by uniknąć ich duchowego wpływu na Izaaka i dokonał wyraźnego rozróżnienia między synem Sary i pozostałymi swoimi synami. Ponadto Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, podczas gdy synów nałożnic obdarował. Zaliczenie do nałożnic wskazuje na to, że Ketura, podobnie jak Hagar, miała jedynie status konkubiny. Domyślna tożsamość Ketury jako Hagar może także wyjaśniać delikatną aluzję do wspomnienia o Sarze we wstępie do opisu małżeństwa Abrahama z Keturą Hagar. Znaczące jest także to, że w pierwsza księga Mojżeszowa 25:1-4 i 12-18 podana jest lista dzieci Abrahama z Keturą, a także lista dzieci Ismaela. Cel genealogii Abrahama po małżeństwie z Keturą, która urodziła mu 6 synów, więcej niż 2 synów, których miał dotąd Izaaka i Ismaela, jest przypuszczalnie taki, iż stanowi ona bezpośredni dowód spełnienia Bożej obietnicy, iż Abraham będzie ojcem wielu narodów. Druga genealogia dotyczy potomków Ismaela, którzy także dali początek 12 plemionom, podobnie jak miało się to stać w przypadku synów Jakuba i Izraela. Jednak Boże przymierze miało być ograniczone do potomstwa Izaaka i nie obejmowało potomków Ismaela, co Pismo Święte podkreśla bardzo wyraźnie. Opis śmierci Abrahama umieszczony między dwiema genealogiami także świadczy o Bożym błogosławieństwie. Ukazuje spełnienie się obietnicy danej przez Boga Abrahamowi przed laty, iż umrze on w późnej starości i syty dni. Tak więc Pan dotrzymał obietnic łaski danych swojemu wiernemu słudze Abrahamowi, którego wiara jest przedstawiona w Piśmie Świętym jako wielki przykład, być może najlepszy starotestamentowy przykład zbawienia przez wiarę. Piątek, 20 maja. Do dalszego studium. Ponieważ Abraham był niezwykłym prorokiem, któremu Bóg objawiał swoje plany, Bóg wkroczył w ludzką sferę patriarchy i w pewnym stopniu ukazał mu swój plan zbawienia ludzkości przez ofiarę swojego syna. Izaak był postacią wskazującą na Syna Bożego złożonego w ofierze za grzechy ludzkości. Bóg uświadomił Abrahamowi, co jest istotą Ewangelii zbawienia człowieka. Aby to uczynić i sprawić, by ta prawda dotarła do niego, a jednocześnie wypróbować jego wiarę, Bóg zażądał od Abrahama złożenia w ofierze jego umiłowanego syna. Cały smutek i cierpienie, jakie Abraham przeżył w ciągu tych kilku straszliwych dni próby, głęboko odcisnęły w jego umyśle zrozumienie planu odkupienia upadłej ludzkości. Przez własne doświadczenie pojął, jak niepojętej ofiary dokonał Bóg, oddając swojego syna na śmierć dla uratowania upadłego człowieka. Dla Abrahama nie mogło istnieć głębsze psychiczne cierpienie niż to, jakie przeżył, spełniając nakaz ofiarowania swego syna. Abraham zestarzał się. Spodziewał się, że wkrótce umrze. Jeszcze jedno pozostało mu jednak do zrobienia, by zapewnić swemu potomstwu spełnienie obietnicy. Izaak był tym jedynym, wyznaczonym przez Boga, który miał objąć po nim spuściznę jako strażnik prawa Bożego i ojciec wybranego ludu, ale jeszcze się nie ożenił. Mieszkańcy Kanaanu oddawali się bałwochwalstwu, więc Bóg zabronił swemu ludowi zawierania z nimi małżeństw, wiedząc, że takie małżeństwa prowadziłyby do odstępstwa. Patriarcha obawiał się zgubnych wpływów zepsucia, które otaczało jego syna. W umyśle Abrahama wybór żony dla syna był sprawą największej wagi. Zależało mu, by syn poślubił kobietę, która nie odwiedzi go od Boga. Izaak, ufając mądrości i miłości ojca, chętnie powierzył mu tę sprawę, wierząc też, że Bóg sam będzie kierował tym wyborem. Pytania do dyskusji. 1. Podczas studium biblijnego omówcie gotowość Abrahama do ofiarowania Izaaka. Spróbujcie sobie wyobrazić wiarę, jakiej wymagało posłuszeństwo temu nakazowi. Co wielkiego i jednocześnie co niepokojącego jest w tej biblijnej historii. 2. Czym jest wolna wola? Dlaczego nasza wiara nie miałaby sensu, gdyby nie była rzeczywista? Jakie przykłady wolnej woli dostrzegamy w postępowaniu postaci biblijnych i jak wbrew złym wyborom ludzi Bóg spełni ostatecznie swoją wolę? Przesłuchane.